Witam Państwa, Lech Pilarski. Zaostrza się język kampanii wyborczej. Wyciągane są różne haki, element nie zaskakujący, ale zastanawiający. Z jednej bowiem strony oczekujemy debaty merytorycznej, a z drugiej pociągają nas grzeszki i ludzi, i ugrupowań politycznych. Każdy ma coś na sumieniu i wcześniej czy później to, co chcemy ukryć, zawsze ujrzy światło dzienne. Ponadto o propozycjach dla biznesu, przedsiębiorców, bo bardzo wiele mówiło się o tym w ostatnich dniach. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Jacek Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, podyskutujmy o kampanii. Pani Wando, jak pani to obserwuje?
Kampania, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, rozkręca się. Wcześniej przed audycją mieliśmy okazję porozmawiać, no i wyszło, prawda, jak to się wydaje, publiczne pieniądze łatwo. Ja nie mam takiego problemu, gdyż publicznych pieniędzy nie wydaję. Wydaję swoje własne pieniądze, dlatego skupiłam się na wykupieniu reklam w
Płotów
gazecie.
Płotów pani nie zdobyła.
Płotów nie zdążyłam wykupić, nie zdążę obwiesić, tak, ale może to i lepiej. Z drugiej strony hejt zostaje niestety sprawą niezmienną, to co pan powiedział. Miałam okazję wczoraj również obserwować wieczorem portal Spotted Białystok, gdzie tak, no, przez przypadek weszłam, gdzie sondaże dają mi tam 1 chyba i 2%, prawda, cała reszta wygrywa. Ciekawy sondaż, no więc w internecie znalazłam jeszcze inny sondaż jakiejś gazety niezależnej, prawda, gdzie w zasadzie akurat ja wygrywam, tak? I na tym polega kampania. Myślę, że do wyborów idę bardzo spokojnie. Tak jak powiedziałam, ze swoimi finansami. Szaleć nie będziemy, ale chyba wyborcy potrafią docenić też.
Zostawmy już większe szczegóły, dlatego że będą do tego specjalne audycje na antenie Radia Białystok poświęcone tylko i wyłącznie prezentacji kandydatów i programów wyborczych.
Na pewno wykorzystam czas antenowy, prawda, to co przysługuje, no i dalej będziemy patrzeć, obserwować,
ale
jak to wygląda.
Ale obserwując kampanię.
Obserwując kampanię, jestem w cudzysłowie zniesmaczona ze względu na to, że billboardy coraz w naszej przestrzeni coraz więcej. Niektórzy, nawet widziałam, mieli pozaklejane numery, co już w ogóle jest niedopuszczalne. I kiedy zostało losowanie zrobione, zostały odklejone, prawda, dwójki. Dwóch kandydatów, między innymi z PiS-u, takie numery sobie miało przed losowaniem. No, to zaczyna zastanawiać, czy te losowania faktycznie cokolwiek będą miały sens, czy zmieniane będą, czy nie będą zmieniane. Jesteśmy za e-votingiem i we wszystkim powinniśmy po prostu iść w tym kierunku. Udoskonalać systemy komputerowe i korzystać po prostu z tego medium.
Udogodnienia.
Oj, nie szukajmy teorii spiskowych z tymi numerkami, bo może tam ich było 10 warstw na każdą ewentualność. Może ktoś tak sobie zrobił.
Może, tego nie wiem. Trzeba by to
sprawdzić. Kolejka była do drukarni, tak jak z salami na wesele, kiedy natomiast, na kilka lat nawet są rezerwowane.
Natomiast powinniśmy przede wszystkim kampanię robić tak, żeby potem spojrzeć innym w oczy i sobie w lustrze, na siebie w lustrze móc popatrzeć. To jest chyba podstawa, no, bo oczywiście powinniśmy walczyć, bo tak na tym polega polityka, ale walczyć jako ugrupowania na programy, a nie na hejt, walczyć jako ugrupowania, a nie jako ludzie między sobą. I to jest chyba najważniejsze. No, to nie może być tak, że pewne grupy po prostu głupieją. Ludzie pojedynczo zachowują się dobrze. No, w tłumie, tak jak celebryci Platformy Obywatelskiej zaczynają głupieć. No, to jest takie... No niestety tak to działa, a w wyborach, szczególnie w polityce, to się uwidacznia. No, nie powinno takich rzeczy być.
Panie redaktorze, szanowni państwo, nie mamy żadnych swoich celebrytów, to każdy się zachowuje na własną odpowiedzialność. Ja chciałbym
tutaj pan poseł pije oczywiście do filmu z Przoniakiem i z Łukaszem.
No tak, oczywiście.
Nie jest członkiem chyba żadnej partii, pan Przoniak jest znamienitym.
Ale wiadomo, kogo wspierał w ostatnich latach.
Aktorem. Ja chciałbym tutaj wyjaśnić, bo akurat pan redaktor zaprosił tutaj trzech kandydatów jednocześnie do...
Ale zostawmy sprawy kandydackie.
Do Senatu.
Reprezentuje pan Platformę Obywatelską, bo tak się złożyło.
Tak. z przyjemnością to robię. Jeżeli chodzi o hejt, to tutaj no, największa odpowiedzialność jest po stronie rządzącej i ona prowadzi do no, tragicznych i strasznych wydarzeń. Ja już nie chcę tutaj przypominać śmierci świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, ale nawet dzisiejsze wydarzenie. Oto, proszę państwa, został zatrzymany strażnik marszałkowski, który kierował groźby karalne, groźby pozbawienia życia wobec pani Katarzyny Lubnauer. Wcześniej, że tak powiem, w internecie przez mail groził jej, wyzywał. I niestety, panie pośle, tutaj zawsze większa odpowiedzialność jest po stronie rządzących, ponieważ oni mają wszystkie narzędzia i prawne struktury państwa, żeby ten hejt odpowiednio zwalczać. A tutaj wiemy doskonale, że nawet grupa wysokich urzędników na czele z wiceministrem sprawiedliwości, panem Piebiakiem, organizowała hejt akurat wobec grupy sędziów, którzy nie zgadzali się, czy krytyczny mieli stosunek do demolowania
ale
wymiaru
pana
sprawiedliwości.
Opinii, czy powinna być jakaś granica, bariera? Bo przecież po wyborach tych 460 posłów i 100 senatorów spotkają się tutaj w jednej sali, będą musieli
tak, panie redaktorze, tutaj trzeba stosować uniwersalne, chrześcijańskie i humanistyczne zasady. Nie rób tego, co tobie byłoby niemiłe, także nie obrażajmy się. Ja tutaj z panem posłem występowałem już chyba, zdarzyło mi się 2 czy 3 razy z panią Wandą. Także no, ja staram się zawsze dyskutować w sposób kulturalny, nie obrażać swoich oponentów politycznych i taki poziom trzeba trzymać i wobec wszystkich, niezależnie od to, kto jaką opcję i ugrupowanie reprezentuje.
Czy zatem w ordynacji wyborczej państwa trzeba by było jakieś ramy zastrzec tej debaty publicznej?
Proszę, zwróćmy uwagę, że kampania w większości przenosi się do internetu. I to już zdecydowanie jest tak. No tak w każdych wyborach, tak? I coraz więcej. I teraz biorąc pod uwagę portale społecznościowe, nawiążę do tego właśnie portalu białostockiego, Spotted Białystok, tak? Gdzie wczoraj bardzo nieprzyjemne komentarze pokazały się na temat komitetu jeszcze z poprzednich wyborów europejskich, do którego gdzieś mnie przypisywano. Oczywiście mnie traktowano bardzo, bardzo spokojnie, ale ludzi, którzy w tych komitetach byli, no to już jednak było naprawdę poniżej tak. Czegokolwiek. Godność po prostu nie została zachowana. Sprawdzałem, czyj to portal, bo to mnie bardzo interesuje, bo tam jest ponad 150 chyba tysięcy odbiorców, tak? Jest to portal, no niestety, Platformy Obywatelskiej, prowadzony przez pana, którego żona bodajże jest radną chyba w urzędzie.
Pani Wando, no proszę nie wprowadzać tutaj w błąd słuchaczy. Nie jest to...
Zawiadomiłam osobę, która była obrażana. Dokończę, dobrze. Posty zostały usunięte. Ale gdyby nie było interwencji, to była późna godzina wieczorna, najprawdopodobniej poszłoby to dalej.
Ale najnowszy
chciałam
też
sprostować, w związku z tym zostałam zablokowana. Zostałam zablokowana bardzo szybko, no bo to jest normalne, tak? W związku z tym to jest nie fair, to jest po prostu nie fair i to, że my sobie wspólnie tu dyskutujemy, ale...
Wrócę do tej sugestii. Tak? Czy pewne rzeczy powinny być jednak uwzględnione w ordynacji wyborczej?
I
także powinny być poszerzone na internet, bo ten internet zaczyna nam się objawiać jako taka zasadnicza platforma także kampanii wyborczej.
No nie, akurat koledzy z Platformy Obywatelskiej są za blokowaniem internetu, ingerowaniem akta 1, akta 2. My jesteśmy przeciwko. Przyzwoitości nie da się zapisać w prawie. To jest nie do zapisania i zawsze będą pojawiały się tego typu rzeczy. No ale, no panie prezydencie, no przecież to, co stało się w Warszawie, zatrudnianie człowieka, który zajmuje się jednym z najbardziej obrzydliwych hejtów w internecie w Urzędzie Miasta i zatrudnianie go w Platformie Obywatelskiej. No jeśli to się potwierdza, a choćby wcześniejszy Inowrocław, no w Warszawie szambo się wylało. Wylało się szambo prywatyzacyjne. Wylało się teraz szambo hejterskie. No wylało się niestety i to szambo rzeczywiste. No to jest symbol tego, co czeka Polskę, gdyby Platforma Obywatelska rządziła.
Ja nie będę takich słów używał jak pan poseł. No to będę starał się używać, panie pośle, słów parlamentarnych na antenie. No ale są pewne słowa, których używamy w życiu codziennym, powszechnym, ale których czy w radio, czy w telewizji jednak nie powinniśmy używać. Oczywiście tutaj i moja konkurentka, i pan poseł posługują się tak zwanymi fake newsami, bo portal Spotted Białystok jest portalem niezależnym. To, że ktoś gdzieś został zatrudniony, a coś pisze w internecie, to nie można tych dwóch rzeczy łączyć.
Czy no, ja mam urzędnika?
Ale panie pośle, czy ja mam obarczyć cały PiS i całą Straż Marszałkowską za to, że jeden ze strażników Straży Marszałkowskiej próbował zamordować posłankę. Nie, ale ja nie oskarżam całej formacji Straży Marszałkowskiej, czy całego ugrupowania, czy bezpośredniej odpowiedzialności nie przypisuję, czy byłemu marszałkowi Kuchcińskiemu, czy obecnej pani marszałek, no ale niestety ta atmosfera sprawia, że takie zachowania się pojawia i nie powiem, że to odpowiada pan marszałek Kuchciński, czy osobiście prezes Jarosław Kaczyński za postępowanie tego strażnika, ale można zadać pytanie, no jaka jest selekcja osób, bo ta formacja została całkowicie zreformowana, że ktoś, kto powinien chronić posłów, chce podnieść rękę na tych posłów. To myślę, że pan, panie pośle, też
panie
powinien być przerażony
tego typu zachowaniami. Argumentów, to zaraz powróci tutaj debata na temat, czy wszyscy kandydaci na posłów, senatorów powinni być najpierw przebadani.
Ja może...
Bo też takie sugestie kiedyś były w kampanii.
Nie, może zostawmy ten temat, ale i w tym kierunku nie idźmy. Tak naprawdę w każdym środowisku zdarzy się czarna owca. Tylko kwestia polega na tym, czy wyciągamy z tego wnioski. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości każdy, kto popełni jakiekolwiek przestępstwo, kto popełni niedopuszczalne niegodziwość, jest natychmiast usuwany ze stanowiska. Natomiast w przypadku Platformy Obywatelskiej no, bronicie przestępców, bronicie ludzi, którzy...
Ale konkretnie, panie pośle, jakich przestępców?
Szanowni panowie, no to dlaczego nie podpisali ustawy antykorupcyjnej. I może to trzeba było od tego zacząć. To, co proponował Kukiz 15. Jeżeli ktoś się boi, albo jeżeli ktoś jest nieczysty, no to ale by w końcu z tego Sejmu ustawy, wyszedł, pani, prawda? Zrobiliśmy raz nareszcie porządek i zaczynamy od początku.
Ustawę to może podpisać pani Jankowska, pan prezydent, a posłowie mogą uchwalić. No, kto miał podpisać?
Była wystawiona w Sejmie i wszystkie ugrupowania jako propozycja obywatelska, ugrupowania. Jedyne ugrupowanie, które podpisało, to było PSL.
Natomiast
prawda?
Jeszcze co do ścigania hejtu i tego typu zachowań niegodziwych, no dopiero by się działo, gdybyśmy my jako Prawo i Sprawiedliwość rządzący zaczęli ścigać wszystkich równo. Oczywiście swoich, ale i tych z Platformy, i tych z Kukiza.
Tak, dokładnie.
Dopiero by się w Polsce działo. Dopiero byłby krzyk w Europie dziesięciokrotnie większy niż jest teraz.
Szanowni państwo, tu trzeba rozróżnić krytykę nawet niesprawiedliwo, nawet ostro od prawdziwych zachowań hejterskich, czyli, że tak powiem, obrażanie, bluzgi, czy też grożenie śmiercią. No, internet jest pewną sferą wolności. Nie można zabronić ludziom, żeby w sposób krytyczny wypowiadali się czy to o Prawie i Sprawiedliwości, czy o moim ugrupowaniu, czy o Kukizie. Jednak na przykład no, groźby karalne, no to,
ale
to one powinny być ścigane.
To są przepisy i można występować do sądu.
I można spokojnie reagować, żeby do tego nie dochodziło.
I po pięciu latach wyrok otrzymać.
No sądy zaczynają działać lepiej.
Swoje dzięki działania, pani Wanda, można zadzwonić i ewentualnie podjąć interwencję,
tak.
Usunąć odpowiednie fejki z konta i zablokować dane konto, jeśli ktoś się
panie redaktorze, bo tam były nazwiska,
zaoguje.
W związku z tym byłam po prostu zszokowana, jak można wylewać taką falę hejtu jeszcze z nazwiskami. Dlatego zareagowałam.
Ale pani dobrze wie, że to nie konkretny portal robi, tylko użytkownicy tego portalu. Jeżeli, jak sama pani powiedziała, jest 150 tysięcy osób, którzy w jakiś sposób są w interakcjach z tym portalem, no to niestety w tak wielkiej grupie osób zawsze znajdzie się ktoś, kto nie trzyma poziomu.
Panie prezydencie, ale moderatorów jest kilku, prawda? I powinni, skoro prowadzą taki portal, za to odpowiadają.
Ale po pani interwencji zostało to usunięte.
Tak.
Czyli sposób jest ewentualnie, jak reagować na fake news, kiedy pojawią się nawet w trakcie kampanii wyborczej.
A pewnie będą jeszcze.
To, żeby nie było hejtu, to teraz porozmawiamy merytorycznie. Cały ubiegły tydzień, praktycznie rzecz biorąc, dyskutowano nad tym, jak źle będzie przedsiębiorcom. Jak zostaną trafieni, rozłożeni na łopatki przez nagły i szybki wzrost płacy minimalnej. No od soboty wiadomo, że za tymi działaniami związanymi z podniesieniem płacy minimalnej pójdą jednak działania osłonowe, zmiany w naliczaniu ZUS-u, tak żeby szczególnie tych najmniejszych przedsiębiorców osłonić, żeby wzrost składki nie był duży, a nawet nastąpiła obniżka składki ZUS-u, co zawsze będzie oczywiście, bo na horyzoncie to trzeba mieć. Każda obniżka ZUS-u będzie w przyszłości owocowała niższą emeryturą, bo nie ma nic za darmo.
No to jest nieznajomość w ogóle prawa, bo ci, którzy mówili, że wpłynie bezpośrednio na przedsiębiorców podwyżka płacy minimalnej, to nawet nie poczytali i nie dotarli, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to nie płaca minimalna decyduje o wysokości składki, tylko średnia płaca. 60% średniej płacy jest podstawą do naliczania ZUS-u dla jednoosobowej działalności gospodarczej, więc no, takie bzdury opowiadać można tylko wtedy, jeśli się chce albo robić to celowo, albo się nie wie. Natomiast my od początku zapowiadaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że zaproponujemy cały pakiet działań. Nasz program ma ponad 200 stron i prezentujemy go sukcesywnie, no bo pewnie nie wszyscy nasi konkurenci przeciwni polityczni przeczytali ten program. I zapowiedź tego, że będzie ZUS dla małych przedsiębiorców obniżany, była już równocześnie z tą płacą minimalną. A więc chcemy zrobić tak, aby ten ZUS do 10 tysięcy przychodu i 6 tysięcy dochodu był niższy i był progresywny. A więc im niższe dochody, im niższy przychód, tym niższy ZUS. A potem nie będzie żadnego wzrostu, a więc już jakby uspokajamy tych troszkę większych, którzy bali się, że ta progresja ich dotknie i będą płacili większy ZUS niż do tej pory. Nie, takiego zamiaru nie ma w tym projekcie, a więc ryczałtowy ZUS bez zmian. No do tego jeszcze prosty PIT, a więc do 2 milionów euro ryczałt, 9% CIT-u do 2 milionów przychodów, do 2 milionów euro, a więc tak naprawdę to już dla no, dosyć dużych przedsiębiorstw, bo pewnie tak wielu, które mają przychody 2 miliony euro rocznie u nas
w województwie. Na Podlasiu to nie ma.
Nie ma. No i miliard złotych na bezpośrednie wsparcie inwestorów. Ja jestem przekonany, że to będzie no, taki jedno z ważniejszych.
Za chwilę do tego powrócimy, do tego miliarda.
Jakbym chciał poruszyć tutaj dwie sprawy. Po pierwsze kwestia ZUS-u. Pan poseł mówi tu o jakichś deklaracjach wyborczych. Tymczasem mamy konkretny dokument rządowy, czyli projekt budżetu, w którym jest zapisany wzrost przychodów, jeżeli chodzi o wpłacanie składki ZUS-owskiej, bodaj o 6,5 miliarda złotych i ma się to odbyć poprzez zniesienie limitu w płaceniu ZUS-u. To wszystkim przedsiębiorcom sprawi, że będą płacili tacy średni, nieduzi przedsiębiorcy po kilkadziesiąt tysięcy.
Bzdury, panie prezydencie. Mówi pan bzdury.
Panie pośle, ja panu nie przerywałem. Proszę dać mi dokończyć. Po kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie ZUS-u i to jest fakt. No, z drugiej strony będą oni mieli w przyszłości wyższe emerytury, a że przedsiębiorcy najczęściej dbają o zdrowie, stać ich na prywatną służbę zdrowia, no to te emerytury wysokie będą przez wiele lat wypłacane. A często mają też i młode żony, to później ich żonom. To będzie dla przyszłych pokoleń bardzo duże obciążenie. Po drugie, jeżeli chodzi o nagły wzrost płacy minimalnej. Ja uważam, że lepsza jest tutaj propozycja Koalicji Obywatelskiej, czyli niższe podatki, wyższa płaca. Nie narzucanie i obciążanie tymi wyższymi płacami tylko i wyłącznie i kosztami, czyli podatkami, ZUS-em, składką zdrowotną, tylko i wyłącznie przedsiębiorców, bo 4 tysiące brutto to tylko jest, że tak powiem, brutto dla pracownika, ale jeszcze przedsiębiorca dodatkowo płaci. To jest z 5,5 tysiąca po 6 tysięcy, ponad 5 tysięcy po stronie wszystkich kosztów. Nasza propozycja powoduje jeszcze większy wzrost płac, ale poprzez likwidację tego klina podatkowego, czyli że mniej zarabiający po prostu płacą niższe podatki i częściowo jest to refundowany ten wzrost płac przez budżet. Niestety te propozycje Prawa i Sprawiedliwości prowadzą do ograniczenia rozwoju gospodarczego, zwłaszcza na takich terenach jak nasze, jak województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, gdzie te płace są niższe i ciężej jest na przykład prowadząc mały sklepik zarobić tyle, żeby w przyszłości pokryć takie koszty, bo duże firmy zagraniczne, one i tak więcej płacą i one sobie z tym doskonale poradzą, ale mała przedsiębiorczość zostanie zarżnięta.
Ale jedno sprostowanie. 30-krotność nie dotyczy, panie prezydencie, przedsiębiorców. Oni płacą ryczałt. Dotyczyć będzie prezydenta Białegostoku. Zgoda. Więc,
posłów też.
Posłów też, chociaż nasze wynagrodzenia nie przekraczają 30-krotności. Natomiast, no jeśli kogoś stać na młodą żonę.
Dobra.
Pani bardzo.
Dlaczego społeczeństwo ma za to płacić?
To teraz wcale się nie dziwię, dlaczego tak panowie przedsiębiorcy zmieniają żony jak rękawiczki i biorą coraz młodsze. No to w takim układzie
żeby
to pan
było
rozwiąza
komu płacić
problem.
Emerytury dokładnie. Wysokie. Dokładnie. No dobrze.
Dobrze to wygląda. To kiedyś słyszałam z kolei, że żona nie pasuje do modelu auta zmienionego. To coś w tym jest chyba jednak, tak? No biedne
ale
te
zostawmy,
żony.
Zostawmy, mieliśmy żony. Nie fejkować, zostawmy złośliwości. Proszę o komentarz do propozycji.
Propozycja, szanowni państwo, Kukiza, to jest pakiet gospodarczy, który w zasadzie mówi jedno. Eliminacja przepisów oraz praktyk, które utrudniają rozwój przedsiębiorczości. I tu nawiążę między innymi do rozmowy pana posła, prawda? 60% średniej krajowej, tak? No czyli przepis. Przepis, który dawno powinien być zmieniony. To jest dokładnie to, co mówi Kukiz. Dajmy się rozwijać przedsiębiorcom. Dlaczego przepis nie został zmieniony?
Ale w jaką stronę, w jakim sensie?
One w taką stronę, że na przykład są biznesy sezonowe, prawda? I teraz... Co się dzieje? Zawieszenie. No jest tam możliwość zawieszenia. Jest możliwość zawieszenia. To już jest bardzo duży plus, bo wiem, bo moje dzieci prowadzą też działalność, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że 1500 ZUS-u, które mają zapłacić, to kupę osób wyjedzie znowu z kraju.
Ma być mniej w tej propozycji.
Ale proszę zobaczyć, dlaczego nie wziąć tego w pakiecie, co PSL proponuje z Kukizem włącznie, bo między innymi dlatego Paweł Kukiz poszedł z PSL-em, że ZUS dobrowolny ma być dla przedsiębiorców. Stać, to zapłacisz. Nie stać, to nie zapłacisz. Wracając do emerytur.
Ale pytanie. Jeśli ktoś nie płaci ZUS-u, to jak później emerytura? Nie będzie miał emeryturę. To kto ma sfinansować
tę emeryturę?
Ale proszę
się nie martwić, bo ja już powiedziałam, niech sobie... Co miesiąc odłoży 100 zł na emeryturę. Ten młody człowiek, czy ta młoda żona.
Ale przepraszam, to nie możemy stworzyć pani Wando.
Bo on proponuje, żeby nikt nie płacił żadnych podatków, żadnego ZUS-u, żebyśmy wrócili do czasów.
Ale proszę zwrócić uwagę, że dobrze, składki zdrowotne będą płacone przecież, tak? Te emerytalne, zdrowotne i tak dalej. No dobrze, ale w tym momencie to przedsiębiorca będzie decydował.
No ale czy nie można stworzyć systemu, że człowiek płaci 100 200, ile tam uważa, że trzeba i żeby z tego się ta emerytura brała.
Nie jestem przedsiębiorcą, ale proste przepisy. Uprościć przepisy dla przedsiębiorców i nie zażynać średniej przedsiębiorczości, małej i średniej przedsiębiorczości.
No, ta chyba propozycja tyle. Dokładnie o tym mówi, że dla tych, którzy mają niższe dochody, progresywnie.
Dlaczego przed wyborami? 500... Dlaczego tak późno?
No właśnie, mieliście...
Do tego znaleźć się możliwość sfinansowania.
No właśnie, a po wyborach państwo powiecie, że nie ma możliwości finansowania, poczekamy. No
nie, bo to jest policzone i to mieści się w budżecie na przyszły rok.
Panie Wando, po co robi się politykę?
Nie, no proszę państwa, no sytuacja była taka.
Się takich propozycji no, trzeba, na początku kadencji.
Chwilę. Trzeba pamiętać, że myśmy wprowadzili już obniżenie, tylko oczywiście. Dla tych najniżej zarabiających obniżenie tych składek.
To jest wszystko już tylko i wyłącznie...
Ale kto zarabia, panie pośle? Kto zarabia no, 6 tysięcy? Bo ja zaczynam zastanawiać się, kto jest zwolniony, kto zarabia 6
tysięcy miesięcznie, to jest mało?
Nie 6 tysięcy. Mówię o tym... picie.
Przychodzie.
Szanowni Państwo, sytuacja...
Z dochodem 6 tysięcy.
Sytuacja była taka, że prezes Jarosław Kaczyński przestraszył środowisko wszystkich przedsiębiorców kwestią likwidacji limitu ZUS-u. Wszystkie organizacje przedsiębiorców po prostu wpadły w panikę, pisały listy, protesty i w ostatnią sobotę premier Morawiecki zgłosił nowe propozycje, żeby troszkę uspokoić. Ale jeżeli ja mam wierzyć, czyje słowo zostanie spełnione, czy prezesa Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego, to oczywiście wierzę, że zostanie zrobione to, co powiedział prezes Kaczyński, a nie premier Morawiecki, bo premier Morawiecki, bardzo szybko może być wymieniony, podobnie jak pani premier Beata Szydło.
Tak. Naprawdę
bardziej wierzę prezesowi Kaczyńskiemu niż premierowi Morawieckiemu.
Szybkie rotacje i tak zwane roszady to Platforma też ma na swoim sumieniu. Trzeba przypomnieć ostatni manewr polityczny.
W przypadku dochodu 2000 do 2000 zł obniżka będzie sięgała prawie 600 zł. W przypadku 4000 prawie 300 zł. W przypadku 3430. No to są konkretne wyliczenia w przygotowanym projekcie, który będzie wprowadzony. Oczywiście, jeśli będziemy rządzić, bo na pewno Platforma, tak jak wzorem poprzednich wyborów, podniesie VAT może do 24%. Teraz przedtem podnieśliście do 23%. A ZUS dwukrotnie. To tego mogę się spodziewać.
Panie pośle, ja wiem, ile płacą obecnie mali przedsiębiorcy.
Mam 1316 zł.
Mam kolegę taksówkarza. Taksówka, niewielka działalność gospodarcza. Miesięcznie wychodzi mu 2000 wszystkich obciążeń, które płaci podatków i tak dalej. Natomiast państwo tak się boicie Amerykanów i prezydenta Trumpa, że wszystkie aplikacje do podróżowania, które żadnych podatków nie płacą, są zwolnione z jakichkolwiek opłat. Nie ma żadnych podatków, żadnego ZUS-u.
Czy były zwolnione i wcześniej?
Panie pośle, one od niedawna wchodzą. W Białymstoku to jest kwestia ostatnich kilku miesięcy. W Warszawie podobnie Uber wszedł. W Białymstoku tysiące taksówkarzy przeżywa dramat, bo oni muszą płacić podatki, natomiast ci, którzy podróżują na podstawie aplikacji żadnych, a wy boicie się cokolwiek zrobić, jeżeli chodzi o kapitał powiązany ze Stanami Zjednoczonymi, podobnie jak zrezygnowaliście z opodatkowania Facebooka, czy Google'a, czy innych internetowych.
Obniżyliśmy kilkadziesiąt podatków, lista ich jest dostępna.
Dwa razy więcej podwyższyliście.
Jeśli panowie pozwolą, na zakończenie, żeby postawić kropkę tutaj. Z jednej strony chcemy, żeby każdy prowadził działalność gospodarczą, a jeśli ktoś ma wolną taksówkę i chce kogoś podwieźć, to narzekamy, że nie płaci podatków. No, albo. Nie, chodzi o pewne zasady. Być może spotkamy się już po wyborach i porozmawiamy o tym, w jaki sposób uwolnić działalność gospodarczą, żeby każdy, kto ma chęć pracować na własny użytek, mógł pracować i osiągać odpowiednie dochody bez opodatkowania.
Ale tu, panie redaktorze, nie chodzi o wolną taksówkę, tylko chodzi o to, że te osoby żadnych podatków, żadnego ZUS-u nie płacą. To jest, że tak powiem, nierówne warunki konkurencji. Wszyscy powinni na podobnych zasadach konkurować, a nie tylko dlatego, że ktoś jeździ, używając amerykańskiej czy estońskiej aplikacji, to jest zwolniony z wszystkich podatków. No naprawdę, więcej asertywności wobec Stanów Zjednoczonych.
Chyba bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość, żaden rząd do tej pory nie uszczelniał systemów podatkowych. Wy pozwaliliście na wyprowadzanie zachodnim korporacjom miliardów. Zresztą ludzie wasi wyprowadzali te pieniądze.
Ale kto? No i znowu powróciliśmy do miejsca, który mieliśmy opuścić na początku tej części naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się taki moment w kampanii wyborczej, że już niedługo pojawią się bezpłatne audycje wyborcze, także z pewnością państwo będziecie występowali jako, że kandydujecie w wyborach do Senatu. odpowiednie komunikaty i odpowiednie sygnały w tej sprawie pojawią się, ale na razie spróbujmy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania pogdybać, w jakim kierunku będzie się to wszystko rozwijało. Te ostatnie 20 dni kampanii, jak w Państwa opinii będzie przebiegało? Pani Wanda.
Moja kampania na pewno zdecydowanie będzie przebiegała spokojnie, tak jak mówiłam wcześniej.
Ale zostawiając pani kampanię tak ogólnie.
Ale ogólnie. Ogólnie mam nadzieję, że wyborcy na tyle są zmęczeni prowadzeniem takiej agresywnej kampanii, że politycy to zrozumieją i po prostu zmienią nastawienie. Ja chyba tylko na to liczę. Owszem, wszystko jest dostępne. Dostępne, prawda, są miejsca, plakaty, wszystko po kolei, ale powiem w takim kontekście. Dlaczego ten internet będzie szalał? No bo tam jest anonimowość. Sobie zdejmie, prawda, profil, założy i fajnie pisać, wylać swoje żale, to co mówiliśmy. Ale już jak trzeba się pod tym podpisać.
Pamiętajmy, że IP zawsze zostaje.
Całe szczęście. Tylko, panie redaktorze, dojść do IP to znowu trzeba. Do policji i dalej, i dalej, i dalej. To trwa, tak? Ale trzeba. Ja przez to przechodziłam, IP znalazłam i byłam w szoku, do czego mnie doprowadziło i do kogo, prawda? Także wszystko jest możliwe, ale liczę na to przede wszystkim, że wyciągną wnioski, że ludzie są zmęczeni z kampanią. Z drugiej strony myślę, że dobrze chyba jednak, że na podpisy było mało czasu, ale dobrze, że ta kampania będzie krótka. I teraz wrócę do jednego, do młodzieży, bo ja będę uderzała przede wszystkim w swojej kampanii do tych niezdecydowanych wyborców, bo wiadomo, że nie przebije elektoratu PiS ani elektoratu PO, bo to są stałe elektoraty, prawda?
Zorganizowane.
Tak, zorganizowane. Ale wróćmy do przede wszystkim internetu, do spokojnej, niehejterskiej kampanii i na to liczę. I z mojej strony tak będzie ona wyglądała.
Każdy profil, niezależnie od tego, czy jest z Ameryki, czy z Pcimia Dolnego, będzie się rozwijał i zobaczymy kandydatów z naszego województwa, bo już tak teraz jest, panie pośle.
W moim okręgu są 4 powiaty: bielski, siemiatycki, hajnowski i wysokomazowiecki. Bardzo podobne gospodarczo, bo tak oparte głównie o rolnictwo, ale też z elementami przemysłu. I kieruję kampanię do ludzi tam mieszkających, bo przecież ten teren mam reprezentować w Senacie. Natomiast co się będzie działo w tej kampanii? To jest zawsze taki troszkę konkurs piękności. Rządzący przekonują, że rządzą dobrze i będą realizować oczekiwania wyborców. Opozycja próbuje przekonywać, że będzie to robiła lepiej. Wiarygodność
jest chyba... Sprawdzian będzie 13 października.
Tak, ale wiarygodność jest chyba w tym wszystkim najważniejsza. Dla mnie to będzie taki troszkę wybór, bo właściwie dwa główne nurty są. Ostatnio kandydatka Platformy Obywatelskiej powiedziała, że Platforma jest kobietą. Więc to będzie taki wybór pomiędzy może nie najprzystojniejszym mężczyzną we wsi, PiS-em, ale wiarygodnym, takim, który na rodzinę potrafi zapracować, rodzinę utrzymać, i taką panną, kobietą, jak to powiedziała kandydatka Platformy Obywatelskiej, która nie jednego już oszukała, która nie jednego już wykorzystała, no i leci tylko na pieniądze, które potem wyprowadza za granicę.
No ale niech pan nie obraża kobiet, panie pośle.
Ja nie obrażam. Takie kobiety łagodzą obyczaje.
To, jak to się rozwinie?
Oczywiście.
Panie redaktorze, no, ja jestem przede wszystkim samorządowcem, jestem kandydatem Koalicji Obywatelskiej, popieranym też przez Lewicę, PSL,
samorządowców. Specjalnie
moi poprzednicy nawiązali do tego, to ja tak samo po prostu. Ja szukam zgody i porozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię, jestem przekonany, że wyborcy w tych ostatnich 3 tygodniach zobaczą, jaki jest rozdział dźwięk między czynami a słowami w wypadku formacji rządzącej. Tutaj najlepszym tego przykładem jest wstrząsający reportaż w jednej stacji, gdzie osoba, szef NIK-u, wcześniej odpowiedzialny za krajowo...
Szef NIK-u nie kandyduje w tych wyborach, więc może zostawmy.
Odpowiedzialny za krajową administrację skarbową, w jego kamienicy był prowadzony dom schadzek przez gangsterów, sutenerów.
No właśnie, i to jest ten hejt.
Których nie wydawano. Nie, tam są fakty. Nawet
czy to te pokoje na godziny?
Pokoje na godziny. Tam też podatku, panie pośle, nie płacono. Po prostu z rączki do rączki w biały dzień w centrum Krakowa. Najciemniej często bywa pod latarnią, niestety.
Że pan prezes nie był właścicielem tej kamienicy. Nie sprawdzę jej teraz na szybko.
Ale księgi wieczorne
nieczyste, co innego hejt, mówią.
Ten hejt, którym
panie redaktorze, ale proszę nie bronić pana Banasia. Księgi Wieczyste jednoznacznie wskazują, że przynajmniej do ostatnich dni był właścicielem tej kamienicy. Pod zastaw tej kamienicy brał kredyt 2,5 miliona.
Sprawę poczekamy na dokładne wyjaśnienia.
Zasniku nie kandyduje w tych wyborach.
Nie mogę tego wyjaśnić i powołać się na przykład niezależne informacje całkowicie. W związku z tym zostawmy ten temat. Wyjaśni się, będziemy wiedzieli. Od tego są odpowiednie organa państwowe.
I to jest to właśnie, no,
wątpię
co
w organa państwowe.
To, że powinni w końcu zacząć głosować na ludzi, na nazwiska, a nie na jedynki, prawda? I w tym kierunku
nie,
też powinniśmy pójść.
A nie na kamienicę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Wandę Jankowską z Kukiz 15,
dziękuję,
Jacka Boguckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości,
dziękuję,
oraz Zbigniewa Nikitorowicza z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję,
dziękuję
do usłyszenia.
Do usłyszenia. Lech Pilarski.